Jest to niezwykle podejrzane, ale u mnie znowu jest wczesne, słoneczne, niedzielne popołudnie. Za szafą Cynia gryzie ostatniego w tym domostwie klapka. Ja mam herbatkę w słoiku, mam trochę książek do polecenia, a z rzeczy, które są kompletnie zaskakujące, to Radek Sikorski jest dalej Radkiem Sikorskim, a Joe Biden jest dalej Joe Bidenem. To będzie niedzielny telegram. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Chciałem zacząć od wstrząsającego wyznania. Byłem naprawdę blisko, żeby nie nagrywać dzisiaj tego niedzielnego telegramu, dlatego że zwykle nagrywam go po to, bo po całym tygodniu mam kilka rzeczy, o których chcę jeszcze powiedzieć i chcę się po prostu wygadać, poględzić. Natomiast wczoraj był taki dzień, że się niezwykle wygadałem. Najpierw Tomasz Orfin mnie zaprosił na swój kanał Nowe Perspektywy, jeżeli źle... Będę reklamował ten film, bo uważam, że jest bardzo ciekawa rozmowa z mojego punktu widzenia. Rozmawiałem z kimś, kto wydaje mi się przeczytał większość książek, o których mówiłem i taka była, że tak powiem, inteligencka trochę mała ekstaza. Więc tam rozmawiałem z półtorej godziny. Potem było spotkanie na Discordzie, w kameralnym gronie, ale za to osób było mało, ale za to czasu było dużo i też strasznie gadałem, mimo tego, że zawsze chcę posłuchać raczej co wy macie do powiedzenia, czy ci, którzy są na Discordzie, na który niezmiennie zapraszam. Nie wiem, o co chodzi z tymi linkami, dlaczego one czasem nie działają, przepraszam tych wszystkich, ja się nie znam na tym po prostu. Postaram się dodać do tego filmu taki link, który będzie działał, ale tam rozmawialiśmy chyba prawie przez 3 godziny, sporą część tego czasu ja coś mówiłem, więc... W kategoriach wygadania rzadko mi się to zdarza, że już mam dość, ale już wczoraj wieczorem, jak się kładłem spać, to już trochę miałem dość. Natomiast no, obowiązek jest obowiązkiem i trzeba go spełniać, a poza tym mam kilka ciekawych rzeczy. Nie mam oczekiwań, że ci, którzy słuchali mnie wczoraj przez 3 godziny i jeszcze w jakichś innych mediach mnie słuchali, że będą oglądać dzisiejszy telegram. Natomiast ci, którzy nie mieli okazji, albo nie mieli czasu, albo nie mieli ochoty, no to może sobie posłuchają kilka rzeczy. A powiem też o rzeczach, o których tam nie mówiłem. I mam nadzieję, że w trochę bardziej, trochę uporządkowany sposób. Chciałem zacząć, bo sporo osób, które dołączyły do tej rozmowy na Discordzie, ale które musiały wcześniej ją opuścić, chciało usłyszeć moje zdanie na temat Radka Sikorskiego, czy Radosława Sikorskiego, obecnego szefa polskiego MSZ-u, który wywołał sporą sensację i stał się małą gwiazdą sprawy antyrosyjskiej i sprawy pomagania Ukrainie w ostatnich dniach. Po pierwsze za sprawą wystąpienia swojego na ONZ, gdzie fact-checkingował rosyjskiego ambasadora. I po drugie za sprawą Bloomberga i wywiadu, który tam się ukazał, gdzie punktował nie tylko Rosję, ale punktował też Zachód, który musi się zmobilizować do tego, żeby wspierać Ukrainę. I wzbudził, że tak powiem, zachwyt. I rzeczywiście, oczywiście zazdrość, zawiść przegranych jest tutaj istotnym czynnikiem, który wpływa na ocenę tego wydarzenia. Natomiast ja uważam tak, że Sikorski po pierwsze... w tym bardzo zaniżonym menażerii polskiej polityki, w której występują takie postaci jak pani Wiśniewska, pani Zielińska, pan Józef Aciuk, Klaudia Jechira i tak dalej, no to jest jednak reprezentantem jakiegoś takiego trochę starego stylu, w którym ktoś coś tam kuma. Na przykład trochę historii mu się tam nie pomyliło. Dobrze mówi po angielsku, oczywiście z racji swojej przeszłości. Dobrze mówił. Natomiast oczywiście moje zgorzknienie wynikające z tej sytuacji jest takie, że trochę wydaje mi się momentami, że inteligent, taki szczególnie o prawicowych poglądach, ma trochę taki wybór w dzisiejszym świecie, że albo może stawiać na ludzi, którzy w wielu sprawach się z nim zgadzają, ale w niektórych bardzo istotnych sprawach mówią takie głupoty, że aż bolą zęby. Tu oczywiście mówię o takiej bardziej tej populistycznej, alt-rightowej prawicy, szczególnie w jej wersji amerykańskiej. Albo musiałby postawić na ludzi, którzy w tych kluczowych sprawach mówią to, co trzeba, ale po pierwsze nie ma pewności, że oni zrobią to, co trzeba w tych sprawach, a po drugie, że pamięta, co oni mówili wcześniej. Nie? No jak mówię, ja mnóstwo znajomych moich, których poznałem pracując jako wolontariusz, na przykład w tym RIA Report, z czego już zrezygnowałem dawno temu, czasem się tam pojawiam, ale tej angielskiej space na X-ie, która jest 24 godziny poświęcona sprawom wojny na Ukrainie i naprawdę mam wielki szacunek do tych, którzy się ciągle tym zajmują, takich jak na przykład Karolina Baca-Pogorzelska, która ciągle tam jest. Oczywiście to już właściwie nie jest dziennikarstwo, to jest jakaś inna działalność, ale to jest jej sprawa. Natomiast jakby niezależnie od tego, ja tam nawet nie pamiętam tych spraw, za które prawa strona nie lubiła panią Karolinę Bacę-Pogorzelską. Mówię, naprawdę nie pamiętam, o co chodziło. Być może to było coś ważnego, być może nie. Natomiast No mi się taka postawa podoba, bo coraz częściej politycy i publicyści, też po prawej stronie, głównie w tym przypadku to dotyczy prawej strony, zaczynają w swoich tak zwanych rozważaniach o strategii, o przyszłości, o wszystkim, brać za dane rzeczy, które dotyczą tak naprawdę zupełnie subiektywnych wrażeń, czasem społecznych wrażeń. Ale ostatecznie to nie one powinny decydować o tym, co jest w interesie Polski. Jak ludzie mówią, że już im się ta wojna znudziła, albo jak ludzie mówią, że już właściwie z tej wojny to nic nie ma i właściwie po co się tym ciągle zajmować, no to to jest trochę takie zaprzeczenie tej zasadzie Trockiego, że jak ty się przestajesz interesować wojną, to wojna się nie przestaje tobą interesować. No a po drugie to jest takie trochę robienie z takiego zmęczenia, że my traktujemy wydarzenia, które są naprawdę realne, ludzi, którzy ciągle giną w tych okopach, że my to traktujemy jak serial, który my oglądamy i stwierdzamy, pierwszy sezon mi się podobał, ale w drugim to już tak, już mogliby skończyć, nie? No nie zawsze, jak George Friedman napisał, podstawowym błędem dzisiejszych analityków jest wielu analityków. George Friedman, który zalicza się w jakimś sensie, jest współpracownikiem, znaczy czy Jacek Bartosiak współpracował z nim wielokrotnie, napisali wspólnie książkę, więc nie jest na pewno jakimś takim romantykiem w tych sprawach. Natomiast to jest realistyczna ocena, że jednym z błędów analityków dzisiejszych to jest to, że uważają, że wojna to jest coś, co w całości zależy od naszego wyboru. Tak, czasami jest po prostu Putin, który tę wojnę chce rozpocząć. Więc w tym sensie, jak myślę o tym też w kontekście drugiej rocznicy wojny na Ukrainie, to są to smutne konstatacje. I oczywiście widać te badania i ja widzę te nastroje, jak jadę z taksówkarzami, rozmawiam i tak dalej, to antyukraińskie nastroje, które oczywiście nie są, żeby była jasność, to nie jest jakaś ksenofobia daleko posunięta, ale to trochę wynika z historii, to trochę wynika z tego, że ci ludzie, którzy się jak zwykle z imigracją nagłą i masową, to rzeczywiście zawsze mówiliśmy, że to jest migracja trochę lepsza, bo jednak z kręgu kulturowego bliskiego nam, no ale jednak nie z identycznego nam. No to ludzie są sfrustrowani często, prawda, tym, że się zamieniła ta postawa wdzięczności na przykład na postawę trochę roszczeniową. I postawa obydwu grup tutaj jest dla mnie zrozumiała. To znaczy z jednej strony gospodarze mają takie oczekiwanie, że nie będą im stawiane coraz wyższe wymagania i po tym, co zrobili dla tych ludzi, których przyjęli, nie będą uważani za jakichś zdrajców, a często jak się słucha wypowiedzi na przykład też ukraińskich polityków z prezydentem Zełenskim na czele, to takie wrażenie można mieć. No ale po drugie, ludzie, którzy ciężko pracują w tej Polsce, ludzie, którzy jakby się przyczyniają też przecież, no mówmy się, no w takich kryteriach czysto gospodarczych, to zawsze są koszty, są nierównie rozdysponowane, to znaczy konkurencja ze strony Ukraińców nie dotyczy wszystkich, mnie na przykład zupełnie nie dotyczy jako inteligenta prawicowego, pracującego w mediach, no ale niektórych dotyczy bardziej. No ale z drugiej strony są też oczywiście zyski, zawsze są zyski jakieś, prawda, i wypełnianie tej demograficznej luki, być może mniejszością ukraińską jakąś w Polsce, no było jakąś szansą rozwojową, zobaczymy jak to się będzie rozwijało dalej. Natomiast jakby mówię, no, są to smutne rzeczy i czasem jest też tak, że to samo dotyczy protestu rolników, tak, że inteligent, taki bardziej lewicowo-liberalny, chce powiedzieć, że wy nie rozumiecie, jaka jest stawka tego wszystkiego i znielubić tych rzeczy, tych ludzi, którzy protestują na przykład przeciwko, albo wyrażają swoje niezadowolenie z migracji ukraińskiej, albo protestują przeciwko napływom czy zalaniu polskiego rynku produktami rolnymi z Ukrainy. Nie? I mówić, wy nie rozumiecie, to zawsze tak było z imigracją, tak samo, wy nie rozumiecie, jaka to jest szansa, wy nie rozumiecie tego, jakie to jest ważne, wy jesteście po prostu w służbie Kremla. No natomiast no, oczywiście tak nie jest i inteligent może sobie takie konstrukcje tworzyć właśnie ze względu na to, co powiedziałem. To znaczy, że jego nie dotyczy ta konkurencja bezpośrednia. Nie on odczuwa, to nie on ma farmę czy fermę, czy to nie on ma hodowlę, plantację malin na przykład, która się okaże kompletnie nierentowna. Oczywiście jest sporo hipokryzji też po prawej stronie, gdyby PiS wygrał wybory, to ta solidarność z rolnikami moim zdaniem byłaby na zupełnie innym poziomie niż jest teraz. No to mówmy się, tak jest, bo zresztą przecież PiS Zielonego Ładu nie powstrzymał. Więc to jest to. Natomiast to była trochę dygresja o wojnie, natomiast jakby ona się odnosi o tyle do Sikorskiego, że czasem jak tego słucham, jak Sikorskiego, który poucza państwa Zachodu, że muszą zrobić więcej, co się podoba tym moim znajomym właśnie anglojęzycznym, no bo to im imponuje, że Polska ma wreszcie mocny taki głos. I oczywiście to można też poczytać jako pewien zarzut do poprzedniego rządu. Pytanie, czy to była ich wina, czy to było raczej wynikało z tego medialnego, internacjonalnego, międzynarodowego kordonu sanitarnego, którym rządy prawicowe zostały otoczone, ale pewnie obydwa te czynniki miały wpływ na to, że nie mieliśmy za rządów PiS-u kogoś, kto by był na tyle widocznym głosem. Tak? Prezydent Duda do pewnego stopnia, natomiast to nie była ta sensacja, którą wzbudził Sikorski. Troszeczkę mi się wydaje, po pierwsze, że on to robi w momencie, tak jak powiedziałem, słuszne rzeczy mówi i myślę, że jest potrzebne to, co on robi. I moglibyśmy mieć równie dobrze ministra spraw zagranicznych z tej menażerii, o której powiedziałem, i by było gorzej. No, Sikorski, natomiast jakby to są takie akty odwagi, które są moim zdaniem bardzo mocno skalkulowane. Podobnie zresztą jak ten akt w istocie thank you USA po Nord Streamie, prawda, po ataku na Nord Stream, który w istocie uszedł mu na sucho. Natomiast no, jest druga strona i może ona jest ważniejsza, znaczy dla mnie jest ważniejsza. Znaczy, że Sikorski w tym samym czasie, w podobnym czasie, był wywiad z nim ostatnio w Radiu Z, tak mi się wydaje, może muszę to sprawdzić, natomiast jakby weźcie to z taką ziarnem wątpliwości, czy to, bo ja to widziałem na Twitterze, tylko fragment tego wywiadu i ja nie wiem, czy on jest aktualny rzeczywiście, ale wydaje mi się, że jest, bo Sikorski wygląda na aktualnego Sikorskiego, w którym on mówi o tym, że broni generalnie polityki resetu Platformy Obywatelskiej, przypomina, że Putin przyleciał do Katynia przed katastrofą, co już jest taki moim zdaniem też aktem ewidentnej tak zwanego kijem po pisowskiej klatce trochę walenia. Przypomina o tym, że wcześniej Putin przyleciał na Westerplatte i stawia taką tezę, która ma tłumaczyć te prorosyjskie, resetowskie akty, że to dopiero w 2011 Putin stwierdził, że pójdzie na konfrontację z Zachodem. Oczywiście wojna w Gruzji, przemówienie Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, i te wszystkie rzeczy mówią co innego i też to, jaką Zachód odgrywał rolę, bo pamiętajmy, że to dotyczyło też tego samego, co dotyczyło spór o Ukrainę, prawda, że Gruzja stała się zbyt proamerykańska pod rządami Saakaszwilego. I to oczywiście jest teza niezwykle wątpliwa i myślę, że nawet człowiek inteligentny jak Radosław Sikorski wie o tym, że ta teza jest naciągana. Natomiast ciekawe jest to, że on chce obronić całość swojego dorobku. Nie robi tak jak komuniści po zmianie władzy, czy po transformacji ustrojowej, czy w ogóle też na Zachodzie komuniści, którzy się w jakiś tam momencie po na przykład archipelagu Sołżenicyna zreflektowali, przestali być przynajmniej stalinistami albo maoistami, no to oni mówili, no byliśmy niemądrzy, to było, no ukąszenie było, i Sikorski też mógłby coś takiego powiedzieć, że to były takie czasy, że trochę mieliśmy pewne naiwne, i ja bym to uszanował, mówiąc szczerze, no bo umówmy się, to były inne czasy niż teraz. Było mnóstwo ludzi, którzy już wtedy wiedzieli, o co chodzi Rosji, i oni mieli rację, i im należą się dzisiaj pochwały, a nie Radosławowi Sikorskiemu. Natomiast no, było mnóstwo ludzi, którzy tego nie rozumieli i wydaje mi się, że nie wynikało to z jakiejś agenturalności czy czegoś. Może się mylę, ale taka jest moja intuicja. I mówię tutaj już o Baracku Obamie, mówię tu o Hillary Clinton, mówię tu o samym Joe Bidenie. Natomiast podczas wczorajszej tej rozmowy, jak o tym mówiłem, to Karol, który jest twórcą też Discorda, zapytał mnie, czy jest szansa, że ci ludzie, którym Sikorski zaimponował jako ten antyrosyjski, mocny głos z Europy Wschodniej, czy oni byliby otwarci na to, żeby przypomnieć im przeszłość, na przykład przemówienie Kaczyńskiego Lecha, prezydenta z Tbilisi, prawda? Że jednak byli tacy, którzy w tym samym czasie, gdy Sikorski uważał, że Putin jest jednak nie antyzachodni, może nie prozachodni, ale jakiś taki do dealów robienia, no to byli tacy, którzy widzieli, że to wszystko jest bujda na resorach. I że to my sobie opowiadamy takie historie, część inteligencji na Zachodzie i analityków sobie opowiada takie historie. Też trochę umówmy się, żeby zracjonalizować swoją bezczynność w sprawach na przykład obronności, żeby dalej ściągać dywidendę tak zwanego pokoju, czyli dywidendę końca zimnej wojny, co robili Niemcy, co robiła Francja. Niemcy byli oczywiście w tym mistrzami, bo jeszcze zbudowali swoją gospodarkę na tanich węglowodorach z Rosji. Jak to pytanie mi zadano, czy można, oczywiście do pewnych ludzi, jakbym im zaczął to wykładać, to by to trafiło. Natomiast powiedziałem Karolowi wtedy, to jest jakby taka najistotniejsza, może sceptyczna, no ale też taka realistyczna, czy pesymistyczna, ale realistyczna konstatacja, że jakby powiedziałem Karolu, jakby ci wszyscy ludzie, po pierwsze, którzy dzisiaj zachwycają się Sikorskim, sami w większości, jak mówimy o klasie politycznej, mają coś za kołnierzem. Więc tu jest taka wspólnota przewin, nie? I teraz założenie, natomiast jakby my możemy się starać, żeby świat był trochę sprawiedliwszy i to jest sens działalności mnie jako komentatora publicznego, żeby ten świat był bardziej sprawiedliwy. Ale aż tak nie będzie sprawiedliwy, żeby ktoś przyznał rację tym, którzy mieli rację w sprawie Rosji w 2008 roku. Tak. Z różnych rzeczy to wynika, natomiast tych przewin po drodze jeszcze było tyle. Na Trumpie trzeba się tak bardzo skupić dzisiaj jako tym zagrożeniu dla porządku antyrosyjskiego świata, że ci ludzie, którzy by się zajęli resetem polskim, konsekwencjami katastrofy, tak, on jeszcze pytał mnie nie tylko o przemówienie Lecha Kaczyńskiego, ale potem o te wizyty, o to, jak był traktowany Lech Kaczyński. Oczekiwanie teraz, że oni się będą zajmowali tym, jest bardzo idealistyczne niestety. I nas to może bardzo mocno boleć, ale no jak powiedziałem, to oczekiwanie jest realistyczne. Znaczy to oczekiwanie jest nierealistyczne, że Zachód, trochę zadowolony z siebie dzisiaj, mimo wszystkich, za chwilę o tym będę mówił przy okazji Bidena, trochę zadowolony z siebie, jak fantastycznie wsparł Ukrainę, że Zachód razem z nami wybierze się w tę podróż do przeszłości. Czy Reset 2.0 z Rosją to jest coś, na co szykuje się Sikorski? Ja bym powiedział, że tak. Ostatnio Kacprakite o to pytałem. On chyba miał bardziej zdystansowany do tego stosunek. I oczywiście to wszystko będzie w innych kategoriach. Nie będzie powrotu do tych samych haseł. Do pewnych haseł może będzie powrót. Może mniej będzie tego prorosyjskiego realizmu mówiącego o tym, jak to Rosja, jakie tam są zasoby liberalizmu i demokratycznych partii. Ale to, że takie wzbudził, znaczy, że Nawalny to jest jakieś ekstraordynaryjne wydarzenie dla inteligencji Zachodu, w przeciwieństwie do zbrodni popełnianych codziennie na Ukraińcach. I teraz ja nie mówię, kto, czyja śmierć jest ważniejsza albo mniej ważna, ale jak spojrzymy na tą stronę liberalno-lewicową, no to ewidentne jest tam, że jedna śmierć jest ważniejsza. I wydaje się, że to jest też dlatego ich smutek, i być może on jest szczery, to znaczy to nie jest jakaś taka wielka kalkulacja. Ja bym nie powiedział, że ci ludzie zawsze tak kalkulują wszystko na chłodno i tylko nam sprzedają jakąś zasłonę pewnych maski rzeczywistości. No to chodzi o to, że razem z Nawalnym ostatecznie został zabity ich sen o liberalnych, postępowych ośrodkach rosyjskich, które sprawią, że Rosja być może nawet i do Unii Europejskiej w końcu wstąpi. Że te marzenia z lat 90., z wczesnych lat 2000, że te marzenia razem z tym Nawalnym zdechły. Przepraszam, no nie, Nawalny, cofnijmy się, tak? Ja wiem, że wielu by to zaimponowało, ale ja nie chcę używać takiego wyrażenia. To znaczy te marzenia zdechły w tym samym czasie, gdy Nawalny został zamordowany przez ten reżim. Obojętnie w jaki sposób, czy to było długotrwałe morderstwo trwające wiele lat, pogarszające, to samo jest stosowane przecież w Gruzji wobec Saakaszwilego. Niestety to samo jest stosowane wobec Andrzeja Poczobuta na Białorusi. Także nie trzeba, to nie musi być kulka jedna, ale to może być, to może być karmienie ołowiem przez ileś lat. Więc tak mi się wydaje, że oni zareagowali tak bardzo nerwowo, że jacyś, na przykład David Lammy, to jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o polityków brytyjskich, bo ten człowiek jest autentycznym kretynem. Mówił, dlaczego nic nie robimy? Natychmiast trzeba Rosję ukarać. Tak jak powiedziałem, według mnie akurat Joe Biden zachował się najbardziej uczciwie z tych wszystkich ludzi, bo po śmierci Nawalnego, nie wiem, czy się nie powtarzam, czy już nie, bo już tyle razy to mówiłem, że być może mówiłem w jakimś innym filmie, więc przepraszam tych, których to zanudzi. Natomiast Biden po śmierci Nawalnego został zapytany, obiecywał pan dewastujące konsekwencje dla Rosji, jeżeli Nawalny umrze, a Biden obiecywał te konsekwencje jeszcze po spotkaniu z Putinem w Genewie, które moim zdaniem ewidentnie było wstępem do jakiegoś resetu, mini resetu, obojętnie jak to nazwać, dogadania się z Rosją, ustalenia strefy wpływów i tak dalej. I Biden zapytany teraz po śmierci Nawalnego, gdzie będą te dewastujące konsekwencje, to Biden powiedział, już były dewastujące, już po wojnie. I w tym sensie ja uważam, że ja jestem po stronie Joe Bidena po pierwsze, bo rzeczywiście uważam, że ta obietnica była robiona w czasach, kiedy ta jedna śmierć byłaby rzeczywiście game changerem. Natomiast na Ukrainie przez 2 lata było już tyle śmierci niewinnych, no że ta śmierć jeszcze jednego nie jest game changerem, no taka jest brutalna prawda. A po drugie, że przynajmniej Biden nie udaje przed wszystkimi, że ta śmierć Nawalnego jest czymś specjalnym i że teraz będziemy specjalnie na Nawalnego, za Nawalnego nakładać dodatkowe sankcje. Czy dodatkowe sankcje by się przydały na Rosję? To jest jakby osobna dyskusja, w której nawet nie warto teraz, znaczy warto, ale jakby nie mamy czasu na to, żeby ją zaczynać. Przechodząc do samego Bidena. Ciekawe to jest, ja napiję się herbatki, pozwólcie. Są komentarze na temat tego słoika, że on jest strasznie brudny. Znaczy, to jest po prostu tak, że ja tego samego dnia robię sobie kilka razy herbatę w tym słoiku i zostaje trochę ten osad. I jakby mi to w ogóle nie przeszkadza, mówiąc szczerze, bo ja mam taki charakter, ale jak wam to przeszkadza, to mogę ten, taki wyblurować słoik oburzający moralność widzów w jakiejś tam wersji. Natomiast przechodząc do Bidena, ciekawe jest niezwykle to, że świat generalnie, to widać po tych wpisach Tuska, to widać po postawie trochę Sikorskiego, który idzie trochę w inną stronę, bo też trzeba Sikorskie przyznać, że na przykład w sprawie Trumpa on wypowiada się bardzo sensownie, że chciałby, żeby to, jak prezydent Biden, Trump powróci, to żeby to był Trump, który odblokował Javeliny dla Ukrainy, nie? Czyli nie, jakby nie do końca Sikorski się wpisuje w tą taką apokaliptyczną wizję. My jesteśmy stuprocentowymi przyjaciółmi Ukrainy, a tylko źli republikanie zablokowali te rzeczy w kongresie. Nic, co powiem o Bidenie, nie tłumaczy tych wariatów z partii republikańskiej, którzy moim zdaniem bardzo mocno mogą się przejechać na tym, co robią. Za chwilę postaram się to wytłumaczyć, dlaczego mogą się bardzo mocno przejechać. Tak? Jest w ogóle z jednych takich newsów dotyczących tego wsparcia dla Ukrainy. Mówiłem o tym już wcześniej, a teraz to sprawdziłem i rzeczywiście tryb, zapomniałem jak on się nazywa, głosowania w Izbie Reprezentantów, jeżeli 280, a tam 400, 220 to jest większość, tak? Czyli tam trochę 60 jeszcze potrzebne by było dodatkowych głosów, czyli zasadniczo musiałoby z 80 republikanów ze wszystkimi demokratami zagłosować, a to jest trochę problem, bo tam jest też Izrael w tym pakiecie, więc jest część demokratów, którzy nie zagłosują za tym. No. Natomiast no, byłby tryb, ten tryb pozwalałby na ominięcie zamrażarki speakera Johnsona. Nie? Czyli który powiedział po prostu, że nie będzie to głosowane i to jest jego decyzja i póki co no, takie są fakty. Więc nic, co powiem o Bidenie, nie usprawiedliwia w żaden sposób tych awanturników, którzy są moim zdaniem po prostu głupi w wielu aspektach i nie rozumieją też do końca ulegają pewnej iluzji chwilowych nastrojów, które niekoniecznie muszą być długotrwałe. Natomiast jakby jak ktoś mówi, że ja wczoraj byłam też na tym Ria 8 i tam byli analitycy chyba dwóch, którzy przez pół godziny mówili, analizowali wypowiedzi Trumpa na temat Ukrainy. Raz ich nawet skorygowałem, bo jeden z nich powiedział, że nigdy nie słyszał tego, że Trump mógłby dać, bo jest taka teoria, że Trump przedstawia i przedstawił ją w wywiadzie z Tuckerem, na co ja zwróciłem uwagę, bo oni powiedzieli, no niestety nie ma dziennikarzy, którzy zadają mu trudne pytania. Tucker Carlson, cokolwiek o nim byśmy nie sądzili, zadał Trumpowi akurat to pytanie. Jak Putin się nie zgodzi na rozejm czy jakiś tam deal w 24 godziny, to co wtedy? I wtedy Trump powiedział, dam Ukrainie tyle broni, jak ile ona jeszcze nie dostała. Czy to jest efekciarstwo? Czy to jest prawdziwa intencja? Ale natomiast jest ta koncepcja, że Trump chce zawiesić nad tym dealem z Rosją groźbę takiego dozbrojenia Ukrainy, którego ona jeszcze i Rosja nie widziała. Natomiast chodzi o to, że skupianie się na Trumpie w tym momencie, jako tej jedynej perspektywie, która jest w stanie zablokować, no trochę jednocześnie jest strukturą odciążającą dziedzictwo Joe Bidena w tej wojnie. Jedna rzecz, która jest niezwykle ciekawa, dlatego chciałem pokazać wam akurat, to jest nie w konwencji tego telegramu, którym jest tylko gadanie, ale włączę screen recording, bo chciałem wam pokazać pewne statystyki, szczególnie w ujęciu czasowym. W roku 2022, czyli miesiąc tak naprawdę, a nawet kilka dni, tygodnie po rozpoczęciu wojny, ogólne poparcie dla wsparcia militarnego dla Ukrainy 79% w marcu 2022. Demokratów 83%, republikanów 80%. To jest akurat badanie Chicago Foreign Council, natomiast były badania wtedy, w których republikanie wyprzedzali demokratów o kilka punktów procentowych we wsparciu dla tego. I istotna rzecz jest taka, Co się wtedy dzieje? Wtedy zaczyna się na przykład kwestia tego, że administracji jest zadane, ponieważ te rakiety były od początku problemem, czy nie można wysłać na Ukrainę baterii Patriot. I przedstawiciele administracji mówią, nie można, bo to wymagałoby wysłania z bateriami amerykańskich załóg, a to oczywiście byłaby trzecia wojna światowa. Ten argument, że będzie trzecia wojna światowa przy tych różnych typach uzbrojenia, pojawia się u Bidena non-stop, tak? I wprost wyrażany na przykład przed Jake'a Sullivana. I Biden i jego administracja dopiero w grudniu, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. To jest prawie 10 miesięcy, tak? Dopiero w grudniu dochodzą do wniosku, że jednak można wysłać na Ukrainę patrioty, bo najpierw przeszkoli się Ukraińców w Oklahomie. Te szkolenia się zaczynają, w efekcie patrioty trafiają w 2023 w kwietniu na Ukrainę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która się dzieje w tym czasie. To poparcie, szczególnie po stronie republikańskiej, radykalnie spada. W listopadzie 2022 to już jest 68%. W 2023 to już jest delikatnie ponad powierzchnią, tam 55%. Tak, to jest, różne są momenty w tych badaniach. Natomiast jak się patrzy na ten rekord Joe Bidena, już powiem to krótko, opisałem to też w tekście, który ukaże się w Gazecie Polskiej w tę środę, to ewidentny jest mechanizm, który działa w następujący sposób. Wtedy, kiedy poparcie Amerykanów dla wspierania Ukrainy jest wysokie, Biden zwleka. Wtedy, kiedy spada niemalże na łeb na szyję, no, wśród republikanów jest już teraz poniżej tej kreski, ogólne jest też, ciągle jest na poziomie 60%. To Biden mówi, zobaczcie, jak republikanie powstrzymali pomoc dla Ukrainy. Nie? I Trump to jest jego wina. I w pewnym sensie, jakby spojrzeć na dzisiejszą politykę amerykańską, to mamy dwóch kandydatów, którzy tak naprawdę mają w nosie bardzo istotne sprawy. Trump mówi, nie głosujmy w sprawie granicy, bo mi się bardziej opłaca ogromny kryzys na granicy, jak przystąpię do walki z Bidenem w 2024. Biden, nie wiem z czego wynikały, bardziej to wynikało może nie z rachub jeszcze wtedy politycznych, znaczy takich wyborczych, ale bardziej z jego nastawienia, że on nie chciał tam, żeby Amerykanie, że to był jeden dużo ważniejszy cel niż taki, żeby Ukraina się obroniła i na pewno dużo ważniejszy cel niż to, żeby Ukraina pokonała Rosję. To był cel, żeby nie wciągnąć Stanów Zjednoczonych do jakiejkolwiek konfrontacji z Rosją. Tak? Tylko problem polega na tym, że to w ogóle nie ma sensu zbyt dużego, no bo skoro patrioty mają wywołać trzecią wojnę światową, to dlaczego data przydatności użycia tego argumentu minęła w grudniu 2022, a już w kwietniu 2023 zupełnie minęła, kiedy patrioty autentycznie się znalazły i skutecznie radziły sobie, stały się no, takimi, można powiedzieć, realnymi, w przeciwieństwie do tego tam ducha Kijowa, czy jak to się nazywa, realnymi bohaterami mieszkańców stolicy przede wszystkim, tak, patrioty. I wtedy już to nie było zagrożenie. Więc jakby to jest taka dziwna ostrożność, która jak się posiedzi na rakiecie tak z 10 miesięcy, to ta rakieta przestaje być powodem do trzeciej wojny światowej. To samo oczywiście dotyczyło HIMARS-ów, to samo dotyczyło MLRS-ów, to samo dotyczyło czołgów, gdzie pamiętajmy była sytuacja, że jeszcze Scholz się krył za Bidenem, mówi wyślemy swoje czołgi. I to oczywiście jakby po pierwsze Biden nie miał czasu, bo po prostu to poparcie dla wspierania Ukrainy militarnego nie mogło być wieczne, tak jak w Polsce solidarność z Ukrainą też nie jest wieczna, taka jest brutalna prawda nastrojów społecznych. Więc jakby to nie było ani dostosowane do realnego kalendarza psychologicznego Amerykanów, ale po drugie nie było w ogóle dostosowane do kalendarza na polu walki, no bo czołgi na przykład trafiły już w takim momencie, że tak naprawdę no, ta kontrofensywa to jest wina Ukraińców, ich to już tam analiza dla tych. Natomiast no, też jedną z przyczyn tych, że spora część tego sprzętu trafiała z dużym opóźnieniem i nie była mogła zostać tak zaimplementowana do walki, jak mogłaby być, gdyby ten sprzęt trafił wcześniej. Tak? Już nie mówiąc, jeszcze jest jedna rzecz. Jak patrzymy na te obniżające się notowania, no to teraz moim zdaniem, to jest spekulacja, żeby była jasność, ale moim zdaniem istnieją pewne argumenty za tym, żeby ta spekulacja miała pewne podstawy. To znaczy, że Gdyby Rosja, za sprawą też sprzętu, który trafiałby szybko na Ukrainę, poniosła efektowną porażkę, które można by było potem w narracji pokazywać, jak potężny jest amerykański system obronności, że nawet nie biorąc bezpośredniego udziału, za pomocą tylko zastrzyku tej technologii militarnej w ręce Ukraińców, którzy też przecież nie są idealnie przeszkoleni, żeby jej używać, Rosja dostała takiego łupnia, no to to, i to przecież ten entuzjazm w pierwszych miesiącach wojny był podtrzymywany, ale jego można by było na przykład podbić, tak? Oczywiście czas by zrobił swoje, natomiast pewnie bylibyśmy trochę w innym punkcie niż jesteśmy dzisiaj. Druga rzecz jest taka z Bidenem, że on wybrał jasną narrację, w którą ubrał tę wojnę. To znaczy, że to była narracja partyjna. Putin to jest autorytaryzm, my Zachód, który się jednoczy wokół obrony Ukrainy, to jesteśmy demokracja. No i wydaje się, że w tym nie ma nic złego. No tak naprawdę nie ma w tym nic złego. Tak abstrakcyjnie i intelektualnie nie ma w tym nic złego. Jest to w jakimś tam sensie jakaś wersja opowieści manichejskiej o różnych wartościach, która zawsze się pojawia przy okazji różnych wojen. Natomiast no to, co było wadą tego, to to, że to było też, jakby to zostało przeflancowane wprost z polityki wewnętrznej, ta manichejska aksjologia. Bo kto jest zagrożeniem autorytaryzmu? Trump i jego wyborcy, którzy zresztą przecież opowiadaliśmy to przez jego 4 lata prezydentury, są jakimiś magicznymi figurkami sterowanymi przez Putina. A my jesteśmy demokratami, my bronimy demokrację. Tak? Czyli de facto rozróżnienie na wroga wewnętrznego i wroga zewnętrznego, które powinno być moim zdaniem zawsze jednoczącym czynnikiem dla każdego społeczeństwa demokratycznego w stanie wojny. I to jest wojna jest jednym z niewielu takich przypadków, że takie autentyczne ponowne połączenie takiego społeczeństwa może się dokonać. Ameryka ma ten przywilej, że z racji swojej geografii może to robić dosyć niskim kosztem. Oczywiście II wojna światowa była ogromnym kosztem, no ale też była ogromnym zyskiem dla Stanów Zjednoczonych. Polska w takiej sytuacji nie jest, o czym my zawsze musimy pamiętać, jak sobie myślimy o tym, co by nam dobrego wojna mogła przynieść. Natomiast tę mechanikę, która zawsze działała w przeszłości, zamieniono tym razem za mechanikę podziału wewnętrznego. Znaczy podział na nas i wroga wewnętrznego był symetrią do podziału na wroga wewnętrznego i dobroczyńcę wewnętrznego, prawda? No i jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać w tym kontekście. To jest niezwykle ciekawe. To jest od czasu, kiedy, dlatego Chicago Council robił, bo nie wiem, czy te ich badania są najlepsze, ale można na oś czasu długiej obejrzeć tendencje różne w Stanach Zjednoczonych. I ten schemat, który widzimy teraz, to jest schemat, który pokazuje, w jaki sposób zmieniały się nastawienia wyborców obydwu partii w stosunku do takiego podstawowego pytania. Czy lepiej, żeby Ameryka odgrywała rolę aktywną w sprawach świata, czyli innymi słowy, żeby była interwencjonistyczna, to jakby maksymalizacja tego spektrum, czy lepiej, żeby zajmowała się swoimi sprawami, lepiej stay out of it, tak? Czyli nie mieszajmy się do tego. I teraz jak spojrzymy, no to mamy bardzo stały, ewidentnie, na przykład w 2002 roku, no czyli tuż po zamachach 11 września, 77% republikanów uważało, że Ameryka powinna aktywną rolę na świecie odgrywać, tak? Demokraci też byli wtedy bardzo mocno interwencjonistyczny, 70% w 2000. I te dane się zmieniają. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, to jest to, że ten spadek, który jest obserwowalny u republikanów, on jest naprawdę bardzo krótki. Znaczy, on ma swoje początki jeszcze w połowie prezydentury Donalda Trumpa, gdzie są dane. Mamy 69% republikanów w 2019, 75% demokratów. Już tutaj w tym momencie demokraci wyprzedzili republikanów, ale 70%, które popiera opcję tak, mieszajmy się w sprawy świata republikanów, to jest ciągle zdecydowana większość. To jest taka większość, której żaden kandydat takiej partii byłby szaleńcem, gdyby chciał opowiedzieć się przeciwko jej poglądom. I wydaje mi się zresztą do tej pory Trump to rozumie. Oczywiście tutaj nastąpiła bardzo ważna zmiana. To znaczy w 2018 mówiliśmy, to jest 2070, w 2019 jeszcze 69, 70% tam było, nie wiem co powiedziałem, 2090. To jest jakaś nowa partia Szymona Hołowni. 2020 64. I teraz tu jest spadek oczywiście, ale on się oczywiście zaczyna dramatycznie, kiedy następują rządy Joe Bidena. To oczywiście jest dlatego, że wynika trochę z tej populistycznej opowieści o globalistycznych elitach, kompleksie militarno-przemysłowym, tak, to jest opowieść Tuckera Carlsona. Tak. Natomiast tak, to, co mówiłem, Tucker Carlson to jest ciągle mniejszość tych wyborców. I teraz jak ktoś patrzy na to, z punktu widzenia kogoś, kto chce zdobyć głosy amerykańskich wyborców, no to powinien się bardzo silnie zastanowić nad tym, czy to jest tak, że jak Trump wróci do władzy, a wojna będzie trwała i nagle Trump zacznie mówić, że trzeba Rosję ukarać, że coś tam, to nagle większość jego wyborców się przeciwko niemu obróci. Czy nagle ta tendencja, która się zaczęła dopiero no 6 lat temu, ulegnie jakiemuś odwrotowi? Wydaje mi się, że jest wiele wskazówek, że raz to jest ta narracja, którą opowiada inteligencja lewicowo-liberalna, czyli że Trump i Putin to jest właściwie to samo zagrożenie, tylko w różnej fazie rozwoju. To jest jedna rzecz, dlaczego republikanie mówią, skoro wy nas uważacie za przyjaciół Putina, to w sumie część z nich stwierdza, no to my będziemy przyjaciółmi Putina. Po drugie oczywiście jest istotną rolę ta narracja realistyczno-izolacjonistyczna z Tuckerem Carlsonem na czele i innymi tam głosicielami tych tez odgrywa rolę. No ale po trzecie jest też taka rzecz, że w Waszyngtonie rządzi nie nasz człowiek. Tak? Jakby republikaninowi, czy wyborcy republikanów, który bardzo żył historią Huntera Bidena na Ukrainie, być może oczekiwał, że Zełenski, tak jak Trump oczekiwał, że Zełenski da jakieś kompromaty na Huntera i w ten sposób tym razem dossier Steela, ale w wersji republikańskiej się pojawi w wyborach w 2020 roku. No to oni i o tym, że no impeachment przecież był na ukraińskich, pierwszy impeachment był na ukraińskich melodiach grany. To do tego oczywiście dochodzą te wszystkie dosyć szalone teorie o tych biolabach, które są na Ukrainie i takie też było przecież oczekiwanie po tej szalonej prawej stronie amerykańskiej, że Putin opowie o tych biolabach Tuckerowi Carlsonowi, no ale on wolał o tych Rurykowiczach opowiadać i innych swoich refleksjach z okurzałych już mocno książek historycznych. Natomiast to jest jedna kwestia. Więc wydaje mi się, że republikanie, którzy są pewni, że teraz ich wyborcy ich wesprą i teraz oni są przedstawicielami ludu w tym swoim izolacjonizmie, mogą się bardzo na tym zawieść, a efekt może być taki, że Trump, który zawsze, no, lojalność dla Trumpa nigdy nie wiązała się z jakąś wizją polityki zagranicznej, tylko z lojalnością personalną wobec Trumpa, więc Trump jest bezpieczny moim zdaniem. Znaczy jak Trump przegra, to z różnych innych względów, nie dlatego, że Amerykanie stwierdzili, że jest zbyt izolacjonistyczny. Chociaż oczywiście jakiś wpływ na ilość jego głosów może mieć, bo ten ruch ludzi, którzy głosowali i głosują ciągle na Nikki Haley, żeby pokazać, że oni się nie zgadzają na taki rodzaj republikanizmu, jest ciągle silny i ci ludzie mogą się uaktywnić też podczas wyborów. Nie wiem, czy zdecydują się na kolejny krok taki, że no tak jak trochę w 2016 roku, na krok Never Trump, czyli jednak Joe Biden jest lepszy. Bo to jest krok już taki dosyć samobójczy, no, umówmy się, w dzisiejszych czasach. I nawet nie wiem, czy sensowny, mówiąc szczerze. Moim zdaniem ten krok w 2016 roku doprowadził do tego tylko, że Trump się jeszcze bardziej zradykalizował. Natomiast istota tego jest taka, że to się może obrócić przeciwko republikanom i najbardziej prawdopodobny wynik tego, że będziemy mieli powtórkę z roku 2022, kiedy pro-Trumpowi kandydaci wypadli dużo poniżej oczekiwań sondażowych w wyborach śródterminowych. I dlatego właśnie między innymi kongres jest tak zdemobilizowanym pojazdem do robienia polityki, bo znaleźli się tam po pierwsze mniejszość przez to, że wielu przegrało swoje wyścigi, którzy powinni je wygrać, a to byli często republikanie MAGA, a po drugie, że ci republikanie MAGA, którzy się dostali, wykorzystują tę niewielką większość republikańską do robienia swoich awantur, które tak naprawdę, jak widzimy, do niczego nie prowadzą, oprócz paralizowania no, tego ważnego dla Amerykanów ciała. Natomiast jakby wracając do Bidena, jest jeszcze jedna kwestia. W tej chwili toczy się bardzo ciekawa dyskusja, i on też można odnieść do sprawy wsparcia dla Ukrainy. Biden bardzo chętnie korzysta teraz, że kongres związał mu ręce, kongres będzie odpowiadał za ten. I w pewnym sensie ma rację, tak? No bo te pieniądze, które kongres zablokował, są potrzebne Ukrainie, są też potrzebne Izraelowi. Natomiast jest taka metoda, którą wprowadził Barack Obama, że jak kongres coś ci blokuje, nawet jak Sąd Najwyższy czasem coś ci blokuje, to jak mówił Obama, ja jestem prezydentem, mam telefon i mam długopis i mogę za pomocą aktów prezydenckich pewne rzeczy wprowadzać i to dotyczyło wtedy migracji za Obamy. I wszyscy go chwalili, że przełamał impas z kongresem, bo sprawa jest tak niezwykle ważna. I wielu po prawej stronie zwolenników wspierania Ukrainy mówi, że Biden też w sumie ma długopis i telefon. Zresztą jest jedna rzecz, którą by mógł zrobić na dużą skalę swoim długopisem bez zgody. Dwie rzeczy są. Jedna jest bardzo kontrowersyjna, czyli zamrożenie aktywów, znaczy nie zamrożenie, odebranie zamrożonych aktywów bankowych rosyjskich, to jest 300 miliardów dolarów, czyli dużo więcej, czyli kilka lat wsparcia dla Ukrainy, co najmniej, jeśli nie więcej. Natomiast no wiadomo, że to łamie pewne tabu związane z międzynarodowymi, to mogłoby wywołać jakiś kryzys bankowy. Ja tak bardzo się na tym nie znam, ale są argumenty przeciwko temu. Ale to mógłby zrobić bez zgody kongresu. Druga rzecz jest dużo mniej kontrowersyjna, chociaż też podobno niektórzy eksperci militarni mówią, że to nie byłoby do końca bezpieczne, coś tam, coś tam. Natomiast jest zbiór ogromny atakamów, które jakby ich przydatność do spożycia się skończyła i dlatego one są przeznaczone do demobilu, nie, znaczy w sensie nie do mobilu, że zostaną sprzedane na aukcji jakiemuś farmerowi z Iowa, natomiast no, zostają wycofane z użycia i przekazanie ich Ukrainie, która umówmy się, przeterminowany atakam nie byłby największą improwizorką, jakiej Ukraińcy musieliby dokonać na linii frontu, bo narażają się mnóstwem innych rzeczy. I to byłoby nawet tańsze rozwiązanie dla Amerykanów niż utylizacja tych atakamów. I to jest rzecz, którą Biden mógłby zrobić. I zrobił ją tam w bardzo małym wymiarze, ale nie robi jej w takim wymiarze, jakby mógł. Więc to jest pierwsza nieszczerość. Druga jest taka, że kiedy chodzi o to, żeby spełnić marzenie swoich kluczowych wyborców, czyli osób z wyższym wykształceniem, to Biden ma, mimo tego, że już Sąd Najwyższy inne jego rozkazy w tej sprawie wyrzucił do kosza, tak zwanego loan forgiveness, czyli że byłeś studentem, zdobyłeś wykształcenie, ale kończysz z pożyczką, która jest niespłacona. I dla wielu ludzi, którzy nie robią wielkich karier, ten dług staje się realnym obciążeniem, to jest prawda. Ale wybaczenie tego długu ma oczywiście niezwykle niesprawiedliwy wymiar, no bo po pierwsze to są wyborcy Bidena. Po drugie, nie jest to wybaczenie długu, jak słusznie mówią konserwatyści, tylko jest to przeniesienie kosztów edukacji tych ludzi, którzy jakieś tam benefity będą z niej jednak czerpać, na ludzi, którzy tego wykształcenia nie mają, czyli innych podatników. Z pieniędzy podatników została sfinansowana edukacja, zostanie sfinansowana grupy republikańskich wyborców. I w tej sprawie Biden mówi, że ma długopis i telefon, czyli może robić coś, mimo tego, że kongres nie chciał mu tego zatwierdzić. Chociaż w tej wersji, już to nie chcę w to wnikać, jest interpretacja liberałów jest taka, że to jest zgodne z prawem, tak jak my je rozumiemy i tam pitu pitu, ale moim zdaniem to jest nieprawda, więc nawet nie będę się w to zagłębiał. Ciekawe jest też to, w takim kulturowym wymiarze, o którym tutaj często mówimy na tym kanale, 38%, Ameryka ma już dosyć wysoki, tak, udział osób z dyplomem koledżu w populacji. To jest bardzo wysoki udział. W wielu krajach, w Polsce nawet nie wiem, jaki jest ten procent, ale no to jest mniej więcej, w wielu krajach zachodnich to się właśnie waha wokół 30%, ale 38% to już jest bardzo dużo. I większość tych ludzi oczywiście głosuje na partię demokratyczną. Natomiast pytanie to jest podobnie jak z tym izolacjonizmem. No 38%, biorąc pod uwagę, że w tych 38% całej populacji są ci, którzy w ogóle nie mają tych długów, bo zrobili naprawdę karierę za sprawą swojej edukacji. Są ci, którym te nowe rozporządzenia nie pomogą. Więc pytanie, czy w ogóle... Natomiast moim zdaniem, to nawet nie chodzi tak bardzo o wybory, bo ci ludzie i tak by zagłosowali na Bidena, i tak zagłosują na Bidena. Może trochę bardziej zostaną zmobilizowani. Natomiast tu chodzi o walkę z pewnym fałszem liberalno-lewicowej obietnicy, bo ta obietnica mówiła tak, każdy powinien mieć dostęp do edukacji, bo edukacja jest gwarantem zrobienia kariery w tym świecie nowym, zglobalizowanym, w którym rządzą elity posiadające wysokie kompetencje kognitywne. No ale okazuje się, że 38% populacji z wyższym wykształceniem to jest zdecydowanie za dużo dla tego świata, żeby wszyscy zrobili karierę. Jest mnóstwo Amerykanów z wyższym wykształceniem, które wykonują pracę poniżej swoich kompetencji, teoretycznych przynajmniej, tak? Tych credentiali, jak mówią, poniżej swoich credential kompetencji. Tak? To, czy oni są naprawdę mądrzy, czy nie chcę nawet otwierać tej puszki panoramy, jak to powiedziałem ostatnio w burzy. Tak? Natomiast no, wielu z nich, praktyka życia, okazuje się, że to życie to jest życie ludzi, w sensie nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. No. I to jest problem, dlatego że jednym z wentyli bezpieczeństwa rozładowujących ten nadpodaż wykształconych jest oczywiście aktywizm polityczny, który ja nazywam tym, że jeśli nie jesteś po właściwej stronie benefitów gospodarczych, to przynajmniej masz szansę znaleźć się po właściwej stronie historii. I to daje ci to poczucie, że jesteś częścią progresywnej elity. Tak? I ja pamiętam, że jak widziałem tych ludzi, jak byłem w Stanach i na przykład stan Massachusetts ma takie specjalne komisje do spraw równouprawnienia tam LGBT i płci i tam oni zaprosili nas, to bida tam piszczała w tej komisji, wam powiem, no ale to był jakiś rodzaj przechowalni dla ludzi, którzy właśnie zdobyli to wykształcenie na studiach multikulturalizmu, filozofii gender i tak dalej, żeby jednak jakąś pracę im dać. I ci młodzi ludzie, którzy wyglądali na takie 2-3 lata po studiach, ci urzędnicy, tam nie wiem, komisarze polityczni od spraw równouprawnienia, wyglądali na takich zadowolonych. No nie wszyscy to mają. I teraz wybaczenie tych długów to jest trochę takie próba cofnięcia tego, co wszyscy coraz bardziej widzą, że ta obietnica jest fałszywa, że ludzie oszczędzają często, ludzie należący do klasy średniej, płacą wysokie czesne tym uczelniom, które też oczywiście już dostały tak preferencyjne warunki, że mogą, nie dość, że dostają datki od tych milionerów wszystkich, to jeszcze mogą sobie to odpisać od podatku i naprawdę one zarządzają olbrzymimi pieniędzmi. A jeszcze pobierają wysokie czesne, bo po prostu mogą. Natomiast one już nie dają tego kapitału poznawczego, które być może dawały wcześniej, gdzie to nie było 38%, tylko na przykład 10%. I rzeczywiście wykształceni byli... Plus oczywiście jest osobna strona tego, że wykształcenie, to co jest wykształceniem wyższym, trochę też się zmieni charakter tego, no bo jak to jest w tych 38%, nie wiem ile jest absolwentów kierunków humanistycznych, czyli ludzi, którzy no, mostu nie zbudują, ani nic takiego nie zrobią, no to też jakby to staje się to bardzo umowne. I teraz sięgnięcie do tych ludzi, to Biden im mówi, my o was nie zapomnieliśmy, my będziemy realizować wasze interesy. Tym bardziej, że to jest śmieszne, bo jak sobie w tym węższym, no bo tam Biden walczy z tym wyrokiem Sądu Najwyższego, z pewnymi ograniczeniami prawnymi i w tej ostatniej wersji tego rozporządzenia, to dotyczy ludzi, którzy mają dług nie większy niż 120 tysięcy dolarów i którego nie spłacili co najmniej przez 10 lat. Przepraszam, nawet mniejszy jest ten dług. Nie pamiętam, teraz nie będę sięgał po te dane, ale chyba 60, jakiś taki 40 może nawet. Czyli dosyć jakby w kategoriach elit amerykańskich, wyższych szczebli zarobkowych w Stanach Zjednoczonych, to nie są duże długi, a jeżeli mówimy o osoby, które przez 10 lat nie spłaciły tego długu, no to mówimy o osobach, które ewidentnie nie zrobiły kariery. Tak? I tych osób podobno kwalifikujących się, właśnie mi się pomyliła liczba, bo tych osób to jest liczba 120 tysięcy. Czyli mnóstwo głosów Biden nie zdobędzie, ale to jest jakaś próba reanimacji tego kultu wyższego wykształcenia, którą te elity, zresztą nie tylko demokratyczne, bo republikanie przed Trumpem też do pewnego stopnia w tym uczestniczyli, że edukacja to jest potęgi, klucz i wszyscy powinni mieć dostęp i każdy, jedyne co możemy zrobić, żeby wyrównać szanse, to dać więcej ludzi wpuścić na uniwersytety. No i oczywiście to się skończyło tak, że teraz mamy ludzi, którzy zostali wpuszczeni na uniwersytety i przez 10 lat nie są w stanie spłacić długu w wysokości tam 30 tysięcy dolarów na przykład. Tak. Czy nawet one są... Sprawdzę to i może gdzieś tam napiszę w komentarzu, bo to jest bardzo ciekawe. Więc jakby to jest... Ta sprawa tych długów studenckich jest ciekawa właśnie z tych dwóch względów. Że po pierwsze to pokazuje, że jak Biden chce, to umie. w niewielkim zakresie, ale w sprawie Ukrainy też mógłby znaleźć jakieś kruczki, za pomocą których na Ukrainę trafiłoby więcej uzbrojenia, więcej pieniędzy. No a po drugie, że jest ta dziwna taka relacja tak jak moim zdaniem chwiejna jest koalicja republikańska, tak samo demokratyczna koalicja jest pod wieloma względami chwiejna. Kiedyś słynny ten Rui Teixeira miał tą tezę, że the new democratic majority i on zresztą sam się z niej wycofał. To jest bardzo ciekawy analityk takich wyborczych kombinacji amerykańskich. Natomiast on uważał, że ponieważ biali staną się mniejszością, a Ameryka stanie się krajem większościowym mniejszości, czy mniejszości będą stanowiły, suma mniejszości niebiałych będzie stanowiła większość, o tak, i ci ludzie głosują na demokratów, to demokraci zyskają jakąś taką trwałą podstawę wyborczą. Tylko oczywiście to się nie sprawdziło, dlatego że im dłużej imigranci są w Stanach, szczególnie to dotyczy Latynosów, tym bardziej konserwatywne, bardziej republikańskie poglądy mają. Przynajmniej część z nich. Więc nie jest taka stała. Czarni też zaczęli troszeczkę się budzić z tej drzemki, że tylko demokraci nas obronią, jak to mówi Joe Biden, przed podobnym wtrąceniem nas w kajdany. Coraz więcej mamy czarnych republikanów, którzy o tym mówią otwarcie. Oczywiście to ciągle są, wiecie, zmiana między 8% a 12% poparcia na przykład wśród czarnych dla republikanów. Jak ją weźmiemy, no to procentowo to jest duża zmiana, w sensie takim, że to jest ile zmiana? 50% więcej, tak? 8%, czy jakoś tak. No nieważne, nie jestem dobry w tych procentów, ale no 12% to jest, załóżmy, 50% więcej niż 8%. Natomiast w liczbach względnych, po pierwsze, czarni to nie jest taka wielka grupa. To nie jest jakaś zmiana istotna dla wyniku wyborów, tak? I ciągle większość czarnych można zakładać, że głosuje na demokratów. Ale ta wersja się nie spełniła. I alternatywna wersja, że wykształceni głosują na liberalno-lewicowe partie, a wykształconych jest coraz więcej, moim zdaniem też zaczyna kruszyć. Zaczyna kruszyć, dlatego że ci wykształceni coraz częściej zaczynają być tym, co lewica bardziej świadoma, mniej taka, bym powiedział, globalistyczno zadowolona, ta lewica nie końca historii, o tak nazwijmy ją, to ta lewica nazywa to prekariatem. Czyli ludzie, którzy mają wykształcenie, ale ich życie jest bardzo kruche w kontekście podstaw tego życia gospodarczych. Dobrze, na koniec, słuchajcie, polecę krótko jeszcze raz książki. Ci, co słuchali na Spotify, to już wam poleciłem te książki, ale w zeszłym tygodniu urwał się film, nie za sprawą tego, że redaktor tutaj, Kożuszek, jest jakimś zwolennikiem używek, bo nie jest, tylko sobie pije herbatkę. Natomiast ważne jest to. Pierwsza książka Rogera Scrutona, Pożytki z pesymizmu. Wydaje mi się, że niedoceniana. Pożytki z pesymizmu i niebezpieczeństwa fałszywej nadziei. To jest książka generalnie antyutopijna, ale w takim ulubionym moim rodzaju konserwatyzmu, jaki reprezentował Scruton, czyli w istocie prostym językiem napisana, ale też tym prostym językiem są bardzo genialne myśli wyrażone. I to jest, a przede wszystkim to jest taki konserwatyzm prawdziwy, czyli taki bardzo przyziemny, taki bardzo opierający się na przekonaniu, że świat nigdy nie będzie idealny, że czasem babcia jest mądrzejsza od profesora uniwersytetu. Ta książka, mam ją podkreślaną, czytałem ją wiele razy i zawsze jak otworzę, to znajdę coś ciekawego. O biurokracji na przykład teraz odłożyłem fragment. Trzecie prawo Conquesta. Robert Conquest, też bardzo niedoceniany historyk, ale też mający takie metahistoryczne, bardzo ciekawe refleksje. Trzecie prawo polityczne Conquesta mówi, że najprostszym sposobem na wyjaśnienie zachowania dowolnej instytucji biurokratycznej jest przyjęcie założenia, iż kontrolę nad nią sprawuje klika jej wrogów. To jest tak piękne i tak proste, ale tak właśnie biurokracja. Znaczy, jak pracujecie w firmach, jak pracujecie w jakichś korporacji, ale to tak samo dotyczy instytucji publicznych, nie? Że biurokracje mają to dość. Jak ja chodzę czasem. Nie powinien tak obrabiać tyłka swojej firmie, ale moim zdaniem to nie jest. Wielu ludzi, którzy patrzy na swoją firmę i widzi, jak różne rzeczy w niej bez sensu działają, uznaje, że to jest sprawa, wina ludzi, którzy pracują w tej firmie, że oni nie stworzyli. Oczywiście może być skuteczniejsza biurokracja, może być bardzo nieskuteczna biurokracja, ale ta cecha, że czasem ona wytwarza rzeczy, które wyglądają, jakby kontrolę nad nią sprawowała klika jej wrogów, to jest autentycznie prawda. Jeszcze inny cytat, którego nawet nie pamiętam w tej chwili, ale mam podkreślony. Nową Europę pomyślano jako kompleksowy plan, który wyeliminuje źródła konfliktów i w centrum europejskiego porządku umieści współpracę, a nie rywalizację. A to takie nie bardzo głębokie, ale taka jest też prawda. Druga książka, którą chciałem polecić, to książka, nie wiem ile książek Sandela jest wydanych po polsku, ale to jest taki myśliciel liberalny zdecydowanie. W sumie nie wiem jak go określić, ale na pewno nie jest konserwatystą, ale jeden z tych pozakonserwatywnych myślicieli, z których można czerpać inspirację do krytyki stworzonego systemu. Jego książka The Tyranny of Meritocracy jest genialna, właśnie teraz ją przeczytałem na dniach. Ta książka natomiast Sprawiedliwość to jest taka popularno-naukowa książka, która została stworzona na podstawie jego niezwykle popularnych wykładów o etyce na Harvardzie i filozofii moralności, by powiedzieli niektórzy, którzy uważają, że należy te dwa terminy rozróżniać. Natomiast ona jest fajna pod tym względem, że tam jest mnóstwo przykładów, które ja jeszcze jako nauczyciel w szkole używałem do tego, żeby zacząć z uczniami dyskusję na temat moralności. Tak? Od tego słynnego przykładu czy eksperymentu myślowego o tym, czy można przekierować wagonik, żeby zamiast zabić wiele osób zabił jedną osobę, czy można zepchnąć osobę grubą z mostu, żeby zatrzymać wagonik, który pędzi w stronę tego, czy ten doskonały tam jest przykład, to są znane zagadki, ale są też takie przykłady doskonałe historyczne on powynajdywał, na przykład czy moralne było to, że milionerzy wtedy, amerykańscy, korzystali z takiego przepisu w czasie wojny secesyjnej, który sprawiał, że nawet jak zostali wylosowani w drafcie i mieli obowiązek służby ojczyźnie, czy Unii wtedy, no ale która się można chyba nazwać już ojczyzną, w wojnie domowej, więc taka służba ojczyźnie, no ale w każdym razie, że mieli obowiązek służby wojskowej, to byli, mieli taką możliwość, żeby zapłacić komuś, kto wykona ten obowiązek za nich, ponieważ mieli pieniądze. Sandel nawet pamiętam, tam to zapamiętałem, dawno tej książki nie czytałem, ale oglądałem też fragmenty tych wywiadów i tam jest, że Andrew Carnegie, fundator Carnegie Hall, prawda? Przynajmniej rodzina, nie wiem, który z tych, ale chyba tak, chyba tylko Andrew Carnegie był, że zapłacił za uniknięcie draftu tyle, ile wydawał miesięcznie na swoje cygara. No to też taka prowokacja. No i to rzeczywiście różne są stanowiska. I kilka innych jest tam doskonałych przypadków. Ostatnia książka, którą polecam dzisiaj, to jest książka Janusza Krasińskiego Na stracenie. Janusz Krasiński z racji tego, że nie przechodził, ale z dużymi problemami przez tą fabrykę pisarzy czasów komunistycznych, którzy czasem byli trochę jak Andrzejewski i te inne, czasem szli na pewne ustępstwa, czasem nie szli. On szedł na bardzo mało ustępstw. Między innymi przez to jest niedocenionym polskim pisarzem. Ta pierwsza część opowiada losy młodego chłopaka, który krótko po tym, jak trafia do Polski z niemieckiej strefy okupacyjnej po wojnie, dostaje się w ręce ubowców. Czy tam Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego jeszcze wtedy, już tam zawsze mam problem z tymi datami, kiedy UB zostało stworzone. Za sprawę jakąś tam głupią niezwykle zostaje oskarżony. Pięknie są opisane sceny, gdzie różni ludzie spotykają się w tych celach katowni, na Mokotowie chyba on siedzi, włącznie z Moczarskim, jak on się nazywał, ten, który napisał rozmowy z katem, zbrodniarze, jacyś tam nazistowscy, strażnika. Wspaniale jest napisana ta książka, prostym językiem, ale doskonale się ją czyta i cała ta, jak się mówi, trylogia, to potem jest cztery książki, tetralogia. Opisuje losy tego człowieka, to jest taka para autobiografia. Krasiński zawsze mówił, że to nie jest biografia jego, ale widać tam, potem on wychodzi już z tego, po amnestii w 56 chyba roku, wychodzi z tego więzienia. Jest wiele przepięknych scen opisujących losy polskiego inteligenta, który nie poszedł na pewne ustępstwa, albo jakby też trafił do tego Mokotowa w tak młodym wieku, że nawet nie dano mu szansy w pewnym sensie na pójście na te ustępstwa. Marek Nowakowski, jeden z moich ulubionych pisarzy, był wielkim fanem pisarstwa Janusza Krasińskiego. A ta tetralogia jest naprawdę, naprawdę godna polecenia. Jak szukacie, jak jesteście zainteresowani, niewiele powstało, umówmy się, niewiele powstało książek, powieści o czasach komunistycznych, które nie były pisane albo z przemilczeniem bardzo istotnych wątków, albo nie były pisane przez tych, którzy chcieli jakoś zracjonalizować swoją rolę w tej historii. A ta książka moim zdaniem jest wspaniała i jest napisana przede wszystkim w przeciwieństwie do pisarstwa Herlinga Grudzińskiego, które pod względem antykomunizmu i Mackiewicza, które pod względem antykomunizmu nie można im nic zarzucić, natomiast to były dzieła pisane już często poza Polską, na emigracji. Z tymi książkami jest inaczej, są to książki po prostu piękne i warte przeczytania. Dobrze, w godzinie się zmieściliśmy. Trochę więcej, nie wiem, tam może coś ze środka wytnę albo nie. Bardzo wam dziękuję. Niedziela jest ciągle jeszcze słoneczna, więc ja się udaję na spacer, żeby zażyć słońca i żeby nie być pryszczatym intelektualistą, który za szafą zapomniał o tym, że także trzeba dokarmiać swój organizm witaminą D. Do zobaczenia.